W Radiu RMF24 przytoczy wypowiedź Szymona Hołowni. Lider Polski 2050 stawia swoim koalicjantom warunki, które muszą zostać spełnione, aby zrezygnował z funkcji marszałka. Przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia Sejmu marszałek ogłosił, że formalnie przestanie pełnić funkcję marszałka i wtedy przekaże stery swojemu następcy, Włodzimierzowi Czarzastemu. No ale tutaj stawia właśnie swoje warunki. Hołownia przedtem domaga się wyboru Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera, a także funkcji wicemarszałka dla Polski 2050. No i oto ten komentarz. Łączymy się z swym studiem RMF FM. Wiejska. Witamy serdecznie. Jakub Rybski, reporter RMF FM i jego gość. Witamy panów.
Dzień dobry, a moim gościem jest przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, w umowie koalicyjnej zdaje się nie ma nic o żadnych warunkach, które mógłby stawiać marszałek Hołownia. Czy to nie jest trochę tak, że Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, teraz poniekąd szantażuje Koalicję Obywatelską, żeby uzyskać jak najwięcej dla swojej partii?
Myśmy się umówili, że w połowie kadencji dojdzie do zmiany marszałka Sejmu i że marszałkiem Sejmu będzie pan Czarzasty i to nie było w żaden sposób obwarunkowane innymi jakimiś kwestiami. Wydaje mi się, że to niepotrzebnie jest, jeżeli o koalicji, o wewnętrznych sprawach koalicji rozmawiamy w taki sposób, powiedział, publiczny. Jeżeli pan marszałek miał jakieś oczekiwania, jeśli chodzi o ustąpienie z funkcji marszałka Sejmu, jakieś dodatkowe oczekiwania, kiedy to się ma wydarzyć, no to są spotkania z liderami partii tworzących koalicję rządową i to jest właściwe gremium. No, historia polskiego parlamentaryzmu od 91 roku, kiedy mieliśmy pierwsze wolne wybory do Sejmu, pokazuje, że koalicje, w których rozmawia się o sprawach koalicji za pośrednictwem mediów, to nic dobrego z tego nie wynika. No, najlepiej jak koalicjanci rozmawiają z sobą w zamkniętych pomieszczeniach, w gabinetach, w 4 czy w 8, czy w 8 oczu czy więcej, no to jest już tam kwestia, jakie to są gremia. I tak bym zachęcał pana marszałka Hołownię, że jeżeli chce coś wyartykułować innym liderom którzy tworzą koalicję 15 października, no to ma ku temu okazję pewnie nie raz, żeby porozmawiać.
Ale dlaczego marszałek Sejmu stawia dzisiaj takie warunki? To znaczy on jest, niepokoi się o to, jak będzie wyglądał przyszły rząd, przyszły parlament? To znaczy nie ma pewności, czy rzeczywiście Polska 2050 uzyska wicepremiera?
Ja nie wiem, wie pan, różne głosy słyszymy w tej przestrzeni medialnej od parlamentarzystów, którzy tworzą Polskę 2050 chociażby, czy od jednego z założycieli też Polski 2050. Ja nie wiem do końca, co tam się dzieje tak naprawdę wewnątrz tego ugrupowania. Tam bardzo różne sygnały wypływają, więc może to jest na użytek też wewnętrzny Polski 2050. Trudno mi powiedzieć, ale uważam, że jeżeli ma jakiekolwiek oczekiwania i chce to łączyć z ustąpieniem z funkcji marszałka Sejmu, to powinien je przedstawić liderom partii, którzy tworzą koalicję, a nie epatować tym opinię publiczną. To niepotrzebne jest.
Panie przewodniczący, to jest też tak, że to premier wybiera wicepremiera, a nie posłowie poszczególnej partii czy poszczególnego koalicjanta. No tutaj Polska 2050 wyłoniła tą kandydaturę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Czy to jest tak, że teraz premier ma zaakceptować tą kandydaturę, czy jednak premier sam podejmie decyzję, kto jest najlepszą osobą na to stanowisko?
Dobrze pan powiedział, że to premier decyduje o tym oczywiście, kto będzie wicepremierem, natomiast premier też, tak jak my wszyscy, poruszamy się w realiach koalicyjnych, i trudno w oderwaniu od tych realiów koalicyjnych podejmować taką decyzję, która na przykład partia tworząca koalicję ich kompletnie nie akceptuje, więc to będzie w jakimś stopniu oczywiście pochodna tego.
A pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest akceptowalna przez premiera?
Ja nie wiem, nie to chciałem powiedzieć, czy jest akceptowalna, czy nie. No jest ministrem w tej chwili w rządzie pana premiera Tuska. Bardziej różne sygnały słyszymy ze środowiska, które tworzy Polskę 2050 od różnych osób. Tam przecież pojawiały się głosy pana Kobosky bodajże, tak? Żeby ten wybór wicepremiera opóźnić do stycznia, żeby to było po wyborach wewnętrznych, wtedy, kiedy rozstrzygnie się, kto tam jest przewodniczącym. No, różne głosy się w przestrzeni medialnej pojawiają. Ja wydaje mi się, że to ważne jest, żeby osoba, która będzie wicepremierem z rekomendacji Polski 2050, żebyśmy my wszyscy wiedzieli, inne ugrupowania, które tworzą koalicję 15 października, że rzeczywiście Polska 2050 stoi murem za takim politykiem czy taką polityczką.
No tutaj wydaje się, że stoją murem za panią minister.
Okej.
Czyli to jest już sprawa...
Jeżeli stoją murem, jeżeli ma za sobą zdecydowaną większość, tak, i klubu, i partii, no ale...
To jest zielone światło.
To to oczywiście będzie to brane pod uwagę i to jest zielone pewnie światło, ale to nie ja będę podejmował decyzję, tylko pan premier. I jedną rzecz jeszcze chciałbym drugi raz powiedzieć, że nie powinno być to w żaden sposób połączone z czymś, co było elementem ustaleń koalicyjnych na początku naszej wspólnej drogi, czyli zaraz po wyborach parlamentarnych. Mhm.
Panie przewodniczący, w styczniu wybory na przewodniczącego Polski 2050. Kto w takim razie z punktu widzenia takiego politycznego, z punktu widzenia interesu Koalicji Obywatelskiej byłby najlepszym szefem tej partii? Z kim najlepiej to jest by się to jest współpracowało?
To jest ich wewnętrzna sprawa. Wydaje mi się, że gdybym ja teraz, nie wiem, czy bym pomógł, czy zaszkodził, jeżeli bym teraz o kimś powiedział bardziej życzliwie, więc wolałbym się w to nie mieszać. Zajmuję się klubem Koalicji Obywatelskiej, a nie Polską 2050.
Ale na pewno macie jakieś marzenia.
Mogę powiedzieć z mojej perspektywy, ale już tutaj bardziej mojej perspektywy. Ważne jest, żebym wiedział, że jeżeli ustalam coś z taką osobą, to jest to osoba, która ma absolutnie przełożenie na te wszystkie gremia w Polsce 2050. Jeżeli jest ustalenie, to nie ma później problemu, że połowa klubu, na przykład, czy prawie połowa klubu od tej decyzji się dystansuje.
Czy taką osobą jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy Ryszard Petru?
Nie będę mówił o nazwiskach, bo tak jak powiedziałem, to oni muszą to sobie sami rozstrzygnąć, ale z naszej perspektywy jest ważne, żeby to była osoba, za którą będzie murem stało całe środowisko, czy całe to może się nie da, pewnie to, ale przygniatająca większość, żeby Polski 2050 taką osobę wspierała, popierała i no to wtedy będzie nam łatwiej współpracować.
Ale wiecie, jak się współpracuje z Ryszardem Petru, no bo już współpracowaliście z nim, kiedy tworzył Nowoczesną. Czy to jest dobra współpraca? Czy to była dobra współpraca? Czy wiecie, jaki to jest człowiek, jeśli chodzi o właśnie taką kooperację?
Panie redaktorze, nie chciałbym się mieszać w wewnętrzne sprawy Polski 2050.
Nie, oni muszą sami się
będą jakoś pewnie wewnętrznie liczyć. Ja tutaj kogoś, mówiąc dobrze albo źle, to nie wiem, czy bym teraz pomógł, czy zaszkodził. Nie chciałbym się w to mieszać i tak bym to zostawił.
Dobrze, panie przewodniczący, nasi dziennikarze ustalili dzisiaj, że kilkoro posłów Polski 2050, to już obiecuję ostatnie pytanie o Polskę 2050, chce zmienić barwy, część chce przejść do Polskiego Stronnictwa Ludowego, część być może do Koalicji Obywatelskiej. Czy dostaliście już jakieś CV ze strony polityków Polski 2050?
CV, tak jak rozumiemy, jak wygląda CV, nie dostałem żadnego.
A ktoś się do was zgłosił z taką prośbą, że chciałby dołączyć do waszego ugrupowania?
Panie redaktorze, dużo się rozmawia na różne tematy oczywiście w Sejmie, w gabinetach różnych sejmowych, również u mnie. Jak z kimś rozmawiam w cztery oczy, to zostają te rozmowy.
To znaczy, że były takie
Ja nic takiego nie mówię, ale mówię tylko tyle, że jak z kimś rozmawiam w cztery oczy, to rozmowy zostają rozmowami w cztery oczy.
Nie potwierdza pan i pan nie zaprzecza. Panie przewodniczący, flotylla Sumut. Tutaj flotylla, która płynęła do Strefy Gazy. Polacy są już w Europie. Prawdopodobnie jutro przylecą do Polski. To jest dobra wiadomość z perspektywy naszych rodaków, ale chciałbym zapytać o te słowa ministra Sikorskiego. Kilka razy wypowiadał się w dość taki dwuznaczny sposób. Raz, kiedy mówił o tym, że zawsze powtarzał, że to jest nierozsądne, żeby podróżować w miejsca niebezpieczne, że Strefa Gazy jest, Izrael jest takim miejscem, że nie ma zakładników na wymianę. Bodajże wczoraj powiedział o tym, że są cali i zdrowi. Spałaszowali kanapki i o ile wiem, już wylądowali w Atenach i są w drodze do kraju. No o tych kanapkach to tak trochę potraktował ich, mam wrażenie, jakby byli takimi trochę nierozsądnymi ludźmi, którzy polecieli gdzieś, nie mając do końca takiego poczucia, co ich tam spotka. No, czy to są...
Ważne, że służby dyplomatyczne, służby podległe panu ministrowi Sikorskiemu zrobiły, co do nich należy, że są bezpieczni, że wracają do kraju. Minister wielokrotnie mówił o tym, żeby zwracać uwagę na rekomendacje MSZ-u, gdzie są miejsca niebezpieczne, gdzie nie należy się udawać po prostu, bo później to jest kłopot dla wszystkich. No, to jest przede wszystkim niebezpieczne, może się to tragicznie skończyć, ale też jest problem dla wszystkich, dla służb dyplomatycznych. To też są też koszty ponoszone przez państwo polskie. Więc minister Sikorski wielokrotnie na to zwracał uwagę. Ja bym większą wagę przywiązywał do tego, że służby podległe panu ministrowi zrobiły, co do nich należy i że wrócą szczęśliwie do kraju. Tak?
To była dobra decyzja posła Franka Sterczewskiego, że zdecydował się wziąć udział w tej flotylli?
Nie, to nie była dobra decyzja. To nie jest od tego poseł. Poseł jest od tego, żeby być w Sejmie i głosować. Uważam, że to nie była dobra decyzja.
Czy spotkają jakieś konsekwencje za to?
To zostawmy to, jak poseł wróci. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, że on jest zdrowy, że w pełni sił tutaj będzie. Ale jeżeli mówię o tych rekomendacjach, że trzeba je poważnie traktować, no to dotyczą one wszystkich przecież. No nie, to nie jest tak, że nie dotyczą posła, nie wiem, senatora, czy wszyscy powinniśmy przywiązywać wagę do tego, co nas, przed czym nas przestrzegają służby nasze dyplomatyczne.
To już tylko na koniec, panie przewodniczący, czy polski parlament przyjmie podczas tego lub kolejnego posiedzenia Sejmu jakąś uchwałę potępiającą ludobójstwo w Strefie Gazy?
Zobaczymy. Jest, zdaje się, projekt w jednej z komisji, chyba projekt Lewicy, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Zobaczymy, czy komisja przeproceduje cały projekt.
Ale myśli pan, że będzie większość dla takiej uchwały?
Nie wiem, trudno, nie chciałbym w tej chwili ostrzegać, bo to nie jest kwestia, że mówimy o tytule uchwały, zawsze jest pytanie, co tam jest w treści uchwały. To często budzi większe emocje niż sam tytuł uchwały.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie obu panom. Wywiad przeprowadził Jakub Rybski, sejmowy reporter RMF FM.